Nasz gość dnia.
Gościem mnie Radia Nadzieja jest wójt gminy Łomża, Piotr Kłys. Dzień dobry, panie wójcie.
Dzień dobry.
W sobotę odbyłaś oficjalną uroczystość z okazji stulecia OSP Podgórze. To ważna jednostka, ważne 100 lat?
Każdy jubileusz jest ważny, a zwłaszcza jeśli to jest jubileusz stulecia, no to na to pytanie tylko tak można odpowiedzieć. Ochotnicy, druhowie ochotnicy w gminie Łomża to bardzo zgrana, fajna, duża, zorganizowana rodzina i my jednostek OSP w naszej gminie to mamy 8, a 5 z nich już ma za sobą jubileusze stulecia właśnie. W tamtym roku mieliśmy 3 jubileusze, w tym roku 2 i tą piątą jest to OSP Podgórze. Czekają nas kolejne jubileusze, ale to dopiero za kilkanaście lat. Jubileusz jest ważny, bo przy tej okazji możemy poświętować. A świętując, mamy okazję wspomnieć tych wszystkich, którzy budowali historię nie tylko tej straży, ale w ogóle historię gminy, historię społecznego zaangażowania w gminie, bo to też jest ważne, bo ci, którzy 100 lat temu tworzyli tę jednostkę, ci, którzy przez ten całe 100 lat, te wszystkie pokolenia mężczyzn, też i kobiet, którzy przychodzili do tej jednostki, konkretnie, jakiejś konkretnej jednostki, to trzeba zauważyć, że to są ludzie, którzy siebie wychowywali, ale i wszystkich wokół siebie w duchu społecznictwa. Więc to jest bardzo ważne. Duch zaangażowania, duch pomocniczości. To wszystko jest ważne, żeby to doceniać. I przy okazji takiego stulecia, jak ostatnio mieliśmy w Podgórzu, jest możliwość podziękować wszystkim tym ludziom. Podziękować tym, którzy dzisiaj się angażują. Docenić tych, którzy pracują na rzecz swojej wsi, a także i społeczności lokalnej. A OSP z Podgórza jest fantastycznym przykładem dobrego zaangażowania w życie gminy.
No pan wspomniał podczas tych uroczystości, że są rodziny, w których służba w mundurze strażackim ma tradycję pokoleniową.
Tak jest. I tak jest w każdej jednostce OSP, tak jest w tej. To jest właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, że dziecko, które obserwuje, jak dziadek, a potem ojciec idzie do pracy społecznej, albo biegnie na dźwięk pożaru, rzucając wszystko, wychodząc ze mszy świętej, czy z prac polowych, bierze dobry przykład i nasiąka tym. I potem samo tak chce. I tak właśnie mamy, przecież 100 lat to są 4 pokolenia. Tak mamy takie rodziny pokoleniowe, a dzisiaj mamy też w samym Podgórzu nawet przecież rodziny, których rytm życia naznaczony jest wyciem syreny alarmowej.
No, przecież podczas uroczystości było tak, że strażacy się zawinęli tak. I jechali na akcję.
No ta sobota, czy ten weekend mieliśmy trudny pod względem pogodowym, to są deszcze, to są silne wiatry i tak właśnie w czasie uroczystości też nasi druhowie musieli wyjechać do akcji.
No strażacy to chyba jest grupa społeczna, grupa zawodowa, która cieszy się największym uznaniem, zaufaniem społecznym. To też jest bardzo znamienne.
No, tak?
Nie słyszałem nigdy negatywnego komentarza na temat strażaków. Nigdy.
Bo pan nie jest wójtem. Niestety.
Czy jednak skarżył
się? Ja bym dorzucił taką łyżeczkę dziegciu do tego. Okej, najpierw od miodu. Faktycznie to jest grupa społeczna, która jest ma ogromne zaufanie społeczne, ale nie ma co się dziwić, bo znam przypadki ludzi, którzy źle mówili o strażakach, źle krzywo się na nich patrzyli, ale w momencie, kiedy ci strażacy uratowali dobytek, myślenie odwróciło się o 180 stopni i bardzo dobrze. Szkoda, że tak późno. Grupa społeczna, która jest obdarzana wysokim zaufaniem, też i z tego względu, że nie tylko ratuje nasze mienie, ale też i bardzo uczynna, usłużna we wszystkich innych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, kościelnego. Zawsze jest. Zawsze to są ludzie, na których można liczyć. Ludzie, którzy nie liczą czasu. I też trzeba powiedzieć, że w zdecydowanej większości druhowie ochotnicy w Polsce pracują wolontarystycznie. Mówię w zdecydowanej, ponieważ za wyjazd należy się ekwiwalent, który jest druhowi strażakowi płacony, ale ten ekwiwalent w większości zawsze strażacy przeznaczają na swoją jednostkę, na wspólne konto, do wspólnego majątku, na wspólne potrzeby. Więc mówimy tu o typowym duchu społecznictwa, który jest ewenementem na skalę świata. i teraz ten dziekci. No i zdarza się niestety czasami, że są osoby, które albo nie rozumieją tej misji, albo z jakichś prywatnych pobudek są przeciwne, ale na szczęście, chociaż znam te przypadki, są one bardzo jednostkowe i jestem zdecydowanie przeciwny takim postawom, napiętnuję takie postawy. Wtedy, kiedy można, staję zawsze w obronie druhów strażaków.
No tym bardziej, że dzisiaj wydaje mi się, że ten duch społecznictwa trochę gaśnie. Dzisiaj tak naprawdę za każdą wykonaną pracę, każdy wykonany uczynek, no chcemy, oczekujemy wynagrodzenia.
To jedno, ale drugie, jesteśmy zagonieni w życiu, bardzo szybkim życiu. Ja też jestem druhem ochotnikiem i w jednostce, w której jestem, też obserwuję trudności związane z utrzymaniem stanu osobowego, z rekrutacją, z zaangażowaniem młodzieży do kolejnych działań. Dlatego też powołujemy młodzieżowe drużyny pożarnicze, w których to już ten kształcimy ten nowy narybek, tych, którzy mogliby w przyszłości zostać. I trudno jest młodych ludzi wyrwać z ich życia codziennego, zważywszy, i tu podkreślam, że młodzi ludzie są fantastyczni. Mają w sobie fantastyczne zdolności do tego, żeby być w życiu społecznym. Trzeba ich tylko trochę wyrwać z tego życia codziennego, które mają.
Jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, to chyba ostatnie lata to jest rozwój tych ochotniczych straży.
W naszej gminie tak. My mamy w tej chwili 180 druhów czynnie działających, zrzeszonych w 8 jednostkach, których 5 jest w KSRG. Udało nam się, pozyskując duże dofinansowanie, a także angażując środki własne, doposażyć świetnie te remizy. Mamy fantastyczny tabór. To są wszystko nowe samochody z małymi wyjątkami. No i teraz zaczynamy już, bierzemy się za ten trzeci filar. Czyli jak pierwszy filar to widzę, to są ludzie fantastyczni, wyszkoleni i zaangażowani. Drugi to jest sprzęt, no to trzecim będzie remiza. I teraz jesteśmy po remontach w kilku naszych remizach, a w najbliższym czasie w dwóch będziemy mieli rozbudowy, a jedną dokończymy pod względem remontowym.
I które to są remizy? W których miejscach?
No, remizę w Gaci w tej chwili dokończymy. Mamy rozpoczęty proces budowy, więc tam salę dokończymy już w przyszłym roku. I dwie mniejsze jednostki w Siemieniu nad Rzecznym i w Jednaczewie doczekają się rozbudowy w przyszłym roku. Mamy już gotową dokumentację i pieniądze.
To zostając jeszcze w temacie bezpieczeństwa, ile punktów schronienia jest na terenie gminy?
No, a to kolejny etap zaangażowania samorządu. To także bezpieczeństwo dla mieszkańców. Dostaliśmy teraz no, takie uposażenie ustawowe do tego, żeby zadbać bardziej o mieszkańców, bo to jest ustawa o obronie cywilnej, ochronie ludności. No i też samorząd gminny ma swoje zadania, bardzo duże w tym zakresie, a jeśli chodzi o miejsca doraźnego schronienia, to na terenie gminy nie mamy takich miejsc. Pewnie nie jesteśmy tutaj, nie odróżniamy się od innych samorządów, czy od terenu kraju, no bo przez ostatnie 40 lat byliśmy uspokajani myślą, że nic się złego nie wydarzy, w związku z tym nikt o to nie dbał, nawet o te już istniejące miejsca schronień, więc należy podkreślić tak, jeśli chodzi o wytyczne ustawy, to bardzo trudno jest je spełnić i nie mamy tego typu obiektów. Ale z drugiej strony można przyjąć, że każda piwnica może być miejscem doraźnego schronienia. Różnica jest tylko taka, że ustawa dzisiaj wymaga, aby do takiego miejsca były dwa wejścia, z czego jedno jako wyjście powinno być poza strefą zgruzowania. No i takowych nie mamy. Można powiedzieć, że mieszkańcy na terenach wiejskich mają swoje piwnice. Obiekty publiczne mają swoje piwnice, ale to jeszcze nie jest do końca to. No my mamy aktualnie bardzo dużą modernizację budynku Urzędu Gminy i przy tej okazji, pozyskawszy środki od wojewody, będziemy też robić, czy jesteśmy w trakcie wykonywania takiego MDS-u profesjonalnego na kilkadziesiąt osób pod Urzędem Gminy na Skłodowskiej.
Czy to jest tak teraz, że przy każdych inwestycjach gdzieś będziecie myśleć o tym, żeby jednak gdzieś jakiś punkt schronienia, schron, coś na wzór schronu powstało?
No już pojawiają się zapisy ustawowe, które będą wymagały od nowo budowanych inwestycji kubaturowych publicznych tego, aby w tych miejscach były schrony lub też miejsca do żadnego schronienia.
Nie wiem, czy deweloperzy mają jeszcze taki nakaz, czy nie, ale to też gdzieś mówi się o tym, żeby przy budowaniu bloków też...
Widziałem takie projekty ustawy, ale czy aktualnie te projekty weszły w życie? Nie, jest to ściśle moja przestrzeń, więc dokładnie nie potrafię powiedzieć.
No jasne. Czyli ogólnie gmina idzie w tym kierunku, żeby tych punktów, no jednak, było więcej.
Jeżeli będzie taka możliwość, to będziemy je tworzyć tak jak teraz w trakcie już istniejącego remontu w Urzędzie Gminy. Postanowiłem wprowadzić także tę funkcję.
1 września uczniowie weszli oficjalnie do nowego skrzydła szkoły w Konarzycach. No i można powiedzieć w końcu.
Można było powiedzieć ów. Zadanie niezbyt pewnie skomplikowane, jeśli chodzi o samą kubaturę, bo 1000 m2 bez poddasza, bez piwnicy. Niemniej jednak proceduralnie było dość skomplikowane. Mieliśmy duże trudności, nie chcę teraz ich rozwijać, dość powiedzieć, że za 4 lata budowaliśmy ten obiekt. W końcu w wakacje na ostatniej prostej udało się nam, ale także no, głównie tutaj generalnemu wykonawcy uzyskać wszystkie pozwolenia do użytkowania tego obiektu. Cieszę się, że dzieci weszły. 2015 rok. Kiedy zostałem wójtem, to około 120 dzieci było w szkole w Konarzycach. 2020, kiedy prosiłem po raz pierwszy o pieniądze na rozbudowę szkoły, kiedy inni wójtowie wnioskowali o pieniądze na rozbudowę dróg, wówczas ja uzasadniałem, że będzie taka potrzeba, bo wtedy już mieliśmy 270 dzieci w tej szkole. 120, po 5 latach 270. Zaś dzisiaj widzę, że to był niezbędny ruch, chociaż tak długo trwała sama budowa, bo dzisiaj mamy ponad 370 dzieci w tej placówce edukacyjnej.
No to ciężko pewnie sobie wyobrazić tą placówkę bez tego nowego skrzydła.
Nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie i dobrze, że to zrobiliśmy. Gmina Łomża jest przerastającą, mamy pozytywną migrację, głównie za sprawą mieszkańców dużego miasta, subregionalnego miasta Łomża, z którego się wyprowadzają do terenów podmiejskich. I ten proces na szczęście, będziemy jeszcze przez kilka lat obserwować, bo należy zaznaczyć, że w całej Polsce już wyniki demograficzne są ujemne, są niepokojące. Już wiemy, że wielu wójtów już wspomina o tym, że będą zmuszeni w najbliższym czasie zamykać szkoły.
A w gminie Łomża nie ma takiego ryzyka?
Nie, jeszcze nie. Analizowałem to ostatnio. Widzę, że jeszcze nie mamy jedną ze szkół, gdzie jest dość mało dzieci. Być może ona pierwsza za kilka lat pójdzie pod rozwagę, ale na szczęście ten, wydaje mi się, że ten proces demograficzny, który już w ciągu 2-3 najbliższych lat będzie dotykał gminy w Polsce, ten proces u nas będzie opóźniony z 10 lat. Bo jeszcze mamy mieszkańców, którzy sprowadzają się z dziećmi, zresztą nie tylko z Łomży, bo też i z zagranicy. Są powroty z zagranicy, ale też i rodzą się dzieci na terenie gminy, więc to cieszy.
A jeżeli chodzi jeszcze o tą inwestycję, dlaczego tak długo to trwało? Gdzie były te problemy?
No, był to przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca, generalny wykonawca wziął zadanie do projektowania. Potem się okazało, że niektóre zapisy projektowe należy zmienić. Dodatkowo tam mamy jeszcze obiekt konserwatorski, bo cały teren jest pod konserwatorem zabytków. Dodatkowo tam jeszcze znalezione były w trakcie prac budowlanych obiekty archeologiczne, więc to wszystko przedłużyło. W międzyczasie jeszcze mieliśmy trudności z dostawą, no, z sieciami zewnętrznymi, z mediami, ale to też mocno nie zaważyło. No, niemniej jednak chyba nie do końca zrozumieliśmy się z generalnym wykonawcą. Ja nie chciałem na niektóre ustępstwa pójść, których oczekiwał wykonawca. To spowodowało też wydłużenie tego procesu. Przynajmniej pod kątem budowlanym mamy już go zakończone.
No to jeszcze przed wami remont zabytkowego dworku. No i kiedy to ruszy?
Tak, ten obiekt jest zbudowany, czy kompleks z kilku budynków. Mamy stuletnią szkołę, najstarszy budynek w tym miejscu i też, który wymaga remontu. Udało się kilka lat temu z rządu Prawa i Sprawiedliwości, ze środków Polskiego Ładu pozyskać tak zwane środki na zabytki, a więc mamy tutaj dwa rozdania i około 1,5 miliona złotych i chcielibyśmy przeprowadzić ten remont. Mieliśmy nawet już wyłonionego wykonawcę, podpisaną umowę, którą to jednak ze względu na to, że proces budowy tego nowego skrzydła bardzo się przedłużał. Rozwiązałem umowę i teraz przygotowujemy się do ogłoszenia konkursu na remont tego zabytkowego obiektu. Tam jest termomodernizacja bardzo szeroko zaplanowana. Nie będzie ona w pełni wykonana z różnych względów, ale podstawowe rzeczy w postaci sieci sanitarnej, telekomunikacyjnej, no, w postaci posadzek, więc te podstawowe rzeczy chcemy wyremontować. No i trudność jest tylko jeszcze jedna, że znowu będzie trzeba zafundować społeczności szkolnej trudności w procesie nauczania. Trudności duże, bo w tym starym obiekcie, który mielibyśmy teraz już przyjąć do remontowania, mamy 5 sal lekcyjnych, mamy bibliotekę, mamy stołówkę oraz administrację, więc wyłączenie z procesu edukacyjnego tego obiektu będzie rodziło ogromne trudności. Trwają też rozmowy tak naprawdę, czy powinniśmy teraz w świetle takiej ilości dzieci i takich dużych trudności, które dotychczas szkoła miała w nauczaniu, czy powinniśmy to zrobić? Niemniej jednak trzeba wiedzieć, że jeśli tego nie zrobimy, to zewnętrzne środki uciekną, więc decyzja trudna przed samorządem gminy Łomża.
A do kiedy macie czas, żeby te pieniądze wykorzystać?
My mamy jeszcze kilka tygodni, bo mamy przedłużoną promesę w BGK-u.
Czyli nie można przełożyć tego na wakacje?
Już to przekładaliśmy. Może i tak, bo jakbyśmy rozpoczęli proces, no jest pytanie, kiedy mamy rozpocząć ten proces budowlany. Czy jeszcze w tym roku, a więc na przykład od ferii, czy dopiero na wakacje, a więc te pół roku, roku 27-28, pierwsze półrocze 27-28 powinniśmy na to przeznaczyć, więc no, myślimy intensywnie nad tym, pracujemy. Jest to bardzo skomplikowane.
Ty, ku jakiej opcji pan się skłania?
No najlepiej jest zrobić robotę. Zrobić, wydać te pieniądze, przeprowadzić tę modernizację obiektu. Ale trzeba pamiętać, że będzie to bardzo trudne.
Trwają spotkania na terenie gminy związane z Funduszem Sołeckim. To takie spotkania, gdzie poznaje się problemy, te, które są najbliżej mieszkańców gminy?
Fundusz Sołecki, no uwielbiam ten mechanizm wprowadzony ustawą z 2009 roku. Podobny, tak mieszkańcom miasta można by powiedzieć, podobny do Funduszu Obywatelskiego. Z tym, że proporcjonalnie w Funduszu Sołeckim są kilka razy większe środki. I to są środki do dyspozycji mieszkańców przeznaczone. Czyli to są środki budżetowe, które to mieszkańcy mogą wskazać, na co chcieliby, żeby samorząd wydał. Więc z jednej strony jest to funkcja integrująca, no bo mieszkańcy mają okazję się spotkać. Z drugiej strony funkcja poznawcza, no bo przecież my jako no chciałem powiedzieć samorząd gminy, tak naprawdę wszyscy mieszkańcy jesteśmy samorządem, ale jako zarządzający, jako władze gminne mamy okazję porozmawiać z mieszkańcami, poznać problemy, a mieszkańcy, i to jest kolejne bardzo ważne, uczestnicy tego spotkania mogą stymulować rozwój gminy czy swoich miejscowości w konkretnych kierunkach, które chcieliby. Nie wiem, ktoś wskaże, że chce kosz na śmieci, ktoś powie, że chce wyżwirować porządnie taką drogę czy inną, dojazd do pól, czy też środki mogą być przeznaczone na dodatkowe utwardzenie poboczy, albo, i co bardzo się często dzieje, chcemy rozwijać infrastrukturę społeczną, a więc mieszkańcy chcą dodatkowych placów zabaw, czy siłowni napowietrznych, takiej infrastruktury komunalnej, więc mogą przeznaczyć środki na wkład własny do projektów, które my wówczas składamy jako wnioski o dofinansowanie. I to się dzieje. I tak w naszej gminie mamy 40 miejscowości. Najmniejsze miejscowości mają do dyspozycji kwotę około 15 tysięcy złotych w tym roku, a największe to już jest kwota ponad 63 tysiące. Mamy dwie takie miejscowości, gdzie to jest maksymalna pula środków, która jest wskazana przez wzór pokazany nam w ustawie, a więc tam generalnie chodzi o zależności między wysokością budżetu, ilością środków na wydatki bieżące oraz ilością mieszkańców w danej gminie.
I pan na takie spotkania chodzi?
Staram się chodzić. W tym roku jestem mniej. Przez ostatnie 10 lat byłem na każdym spotkaniu. Nawet byłem, czasami się śmieję, że częściej niż mieszkańcy z danej miejscowości. Niemniej tak dużo pracy mamy. Już w 25 roku były tak ogromne inwestycje w naszej gminie, że nie jestem na wszystkich, ale zawsze jest mój przedstawiciel i to najczęściej jest, no, w tym roku w 100% wójt Zborowski.
No to jest to dla was taka dobra informacja na temat tego, na temat oczekiwań mieszkańców gminy?
No, my wiemy, będąc na tych spotkaniach, jak bije serce gminy, jak płynie krew, więc wiemy, co się dzieje. Mamy bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Dla każdego samorządowca jest to bezcenne.
A się pewnie po ich podchodzą, mieszkańcy pytają, panie wójcie, kiedy to, a co tam dobrego?
No jest okazja do rozmowy. Bardzo wiele tematów przy okazji Funduszu Sołeckiego jest poruszane. Wiele spraw, też różnych wątpliwości jesteśmy w stanie wyjaśnić.
To zostając jeszcze w temacie inwestycji, jak dobre warunki zaoferowała gmina władzom województwa PKS Nowa, że tą bazę chcą przenieść z Łomży na teren gminy?
No dobra, no to w takim razie pytanie trzeba zapytać władz PKS Nowa. Ale jeżeli pan redaktor mnie pyta o to, no jesteśmy otwarci, jesteśmy zaangażowani, chcemy współpracować, a przede wszystkim to chyba trzeba powiedzieć, że na mój podpis PKS w okolicach Łomży jeździ około 250 tysięcy wozokilometrów, jeśli nie więcej już w tej chwili, więc od kilku lat współpracujemy ze spółką w zakresie organizacji transportu publicznego, bo to od stycznia 2021 roku ustawowo każdy wójt, a w tym przypadku wójt gminy Łomża, jest zobligowany do tego, by być organizatorem transportu publicznego i ja to zadanie niechętnie, bo to kolejne zadanie, ale przyjąłem i realizujemy to zadanie i operatorem na naszych trasach od samego początku jest spółka PKS Nowa. Ta współpraca dzisiaj wygląda bardzo dobrze, ale też rodziła się przez wiele lat w trudach, w bólach. Dograliśmy się do tego, że dzisiaj mamy 9 tras bardzo dobrych. Współpracujemy, czy realizujemy ten transport dla kilku sąsiednich gmin. Jestem przekonany, że sąsiedni włodarze też są zadowoleni z tej współpracy, z tego operatora. Wypracowaliśmy ścieżki kontaktu, no i ustalania tak naprawdę tych tras. No i jeszcze w tym wszystkim pozyskujemy bardzo duże środki zewnętrzne, a więc jest ten transport organizowany z dużą korzyścią dla samorządów, bo trzeba powiedzieć, że nie tylko dowozimy dzieci do szkół ponadpodstawowych w mieście Łomża, ale także i realizujemy transport do własnych szkół.
Czyli
to już jest zadanie własne.
Czyli te ewentualne przeniesienie tej bazy z Łomży do gminy Łomży, to jest owoc tej współpracy kilkuletniej już z PKS-em na kilku płaszczyznach.
Tego tak nie można wprost powiedzieć, bo to nie jest główny powód. Raczej o ten główny powód to trzeba pytać władze spółki i władze województwa.
No, członek zarządu województwa, pan Jacek Piorunek, powiedział, że gmina zaoferowała dobre warunki, żeby tam tą bazę przenieść.
No, a więc dobrze, no to jeśli tak, to bardzo się cieszę, że tak powiedział. Ale nie uważam, że akurat w tych wszystkich decyzjach firmy, biznesowych decyzjach, to, co się dzieje we współpracy z gminą, że jest najważniejsze. Uważam, pewnie jest to jakiś pozytywny myślnik w tej analizie swotowskiej, ale myślę, że tam wiele innych jeszcze poważnych czynników biznesowych na to wpłynęło, że sama Łomża, sam region łomżyński jest bardzo atrakcyjny pod kątem rozwijania transportu. Na pewno firma potrzebuje nowej bazy. Ta, która jest w Łomży, no jest infrastrukturą kilkudziesięcioletnią, bardzo przestarzałą. Kiedyś była za miastem. Miasto się rozrosło, w związku z tym sama baza jest już w środku miasta, można powiedzieć, a to też powoduje pewne utrudnienia dla transportowców. Dzisiaj widzi się nawet tendencję, że tego rodzaju duże biznesy wychodzą na zewnątrz, gdzie jest pewnie i tańsza ziemia, gdzie jest nowoczesne możliwości rozwoju, a więc pobudowanie bazy według nowych standardów, a te grunty, które dotychczas służyły za bazę w centrach dużych miast, mogą być bardzo bardzo atrakcyjnie sprzedane, a także i spożytkowane przez społeczność czy samorząd danego miasta.
Nie obawia się pan takich głosów, komentarzy, że to wójt Kłys chce zabrać pas z Łomży do siebie, do gminy?
A ja bym powiedział inaczej. Panie redaktorze, ktokolwiek tak mówi, to proszę mu powiedzieć, że tylko dzięki tym działaniom ten PKS będzie w Łomży. Nie mówmy w takich ograniczonych ramach miasto Łomża, gmina Łomża. Nie. Mówmy o tym, że jesteśmy ziemia łomżyńska, że my konkurujemy z Suwałkami, z Białymstokiem, z Zambrowem, z innymi ośrodkami, które też mają ambicje wzrastać. Więc my możemy wzrastać jako ziemia łomżyńska razem. I no, trzeba by kolejną debatę na ten temat, gdzie ja przytoczę wiele argumentów, gdzie faktycznie dzięki temu można powiedzieć o rozwoju bazy łomżyńskiej.
To już na koniec pojawiają się takie głosy, panie wójcie, że pan mógłby startować na prezydenta Łomży.
Tak.
I czy to prawda?
Też słyszałem. Tak, to, że się pojawiają, to prawda. To też słyszałem.
Takie głosy są, ale czy jest w tym chociaż ziarenko prawdy? Że pan ma takie aspiracje, takie ambicje?
To zobaczymy, panie redaktorze. Cieszę się, że takie głosy się pojawiają. To oznacza, że moja ciężka praca oraz zespołu, który ze mną jest doceniana. A o całą resztę to proszę nie pytać. To czas pokaże.
Czyli niczego pan nie wyklucza?
Nie wykluczam, ale też nie potwierdzam.
No to czas pokaże w takim razie. Piotr Kłys, wójt gminy Łomża, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Jak najbardziej. Wójt gminy Łomża. Zapraszam wszystkich państwa na stronę gminałomża.pl.
Nasz gość dnia.